Witamy w kolejnej godzinie licencji na życie. Monika Hemperek przed mikrofonem i dr Monika Baryła-Matejczuk, psycholog.
I
rozmawiamy o tym, jak zachować zdrowie psychiczne, tak ważne przecież, podczas pandemii. Pandemii, która już trwa ponad rok, z którą uczymy się funkcjonować, ale nie zaprzyjaźniajmy się może z nią, bo trzeba będzie ją pożegnać z dużą dozą ironii.
Bez żalu, tak, że bez żalu.
Ozięble.
Ozięble, jak nie zwariować bardziej w kategoriach niż poradzić sobie.
Tak.
Rzeczywiście wiele osób mówi, jejku, już, tak, już w takich kategoriach odczekiwania, nie? A tu się pojawiają kolejne informacje, które są jakoś niepokojące. No i ta strategia przeczekiwania okazuje się być mało skuteczna, nie? Więc to też taka trudność. No my się mierzymy z problemem adaptacji, my się mierzymy z takim problemem, który w przypadku dzieci, one rzeczywiście często, zresztą dorośli też, często przeżywają na przykład rozpoczęcie czegoś nowego, zmianę jakiegoś sposobu funkcjonowania. No i wśród takich zachowań, które klasyfikuje się jako typy adaptacji, czyli typy dostosowywania się do czegoś, czyli przyjęcia czegoś, no to one też mają swoje klasyfikacje. Czyli wśród tych typów mówimy na przykład o pewnym konformizmie. Ta klasyfikacja powstała przy analizie zachowań nastolatków, ale ona ma też duże przełożenie do w ogóle funkcjonowania człowieka. No i na czym ten konformizm polega? Ten konformizm polega, tak jak to się konformizm często kojarzy, czyli istotą jest kontynuacja osiągania celów, które sobie założyliśmy. Czyli my tutaj próbujemy dalej robić to, co robiliśmy przy pomocą dotychczas dostępnych środków, o ile to jest możliwe. Czyli jeżeli popatrzymy sobie to na naukę szkolną, no to my dalej próbujemy, mamy jakiś cel, jakieś wyniki, jakiś egzamin zdanie, czy osiągnięcie jakiegoś tam wyniku, bo chcemy gdzieś na studia, bo chcemy gdzieś do pracy. Więc to jest ten rodzaj adaptacji, ten typ adaptacji określa się jako konformizm, czyli jest to zachowanie, które stosunkowo jest konstruktywne, no i którego istotą jest kontynuowanie. Czyli my mamy jakiś cel i po prostu niezależnie od tego, że w pewien sposób warunki się zmieniły, staramy się dalej do tego celu zmierzać. Drugi typ adaptacji określa się jako frustracja, fiksacja. Czyli frustracyjna fiksacja. Na czym to on polega? To jest taki sposób, który polega na takim uporczywym, upartym, można powiedzieć, trzymaniu się celu, ale bez wiary w ich realizację. Czyli mamy tu pewnego rodzaju niezdolność do zmiany dotychczas stosowanych środków, no i taka adaptacja dalej, tak jak trochę jakbyśmy udawali, że nic się nie dzieje. No i taka adaptacja jest krótkotrwała, no i niestety na dłuższą metę tak serio to nie prowadzi do adaptacji, no bo my doświadczamy no, bardzo dużej frustracji, że się nie da tak jak dotychczas, tak jakbym był zaskoczony, że jest inaczej. Tak się absolutnie na to nie zgadzam i związek ma to pewnie po części z naszą różnego rodzaju sztywnością. Kolejny typ adaptacji określa się jako innowacja w zakresie środków. Co to znaczy? To jest, że my próbujemy z nowych środków skorzystać. Do tej pory być może nie branych w ogóle pod uwagę, nieakceptowanych. No i w konsekwencji może to prowadzić do takiego konfliktu z różnego rodzaju normami kulturowymi. No i tutaj się też pojawia taka trudność w tej innowacji w zakresie środków, no że my tak na przykład chcemy drogą na skróty albo inaczej, ale jest też innowacja w sferze celów, czyli wykorzystujemy dotychczasowe środki do osiągnięcia nowych celów, czyli w związku z tym, że coś nam się na zewnątrz zmieniło, no to my to sobie stawiamy nowe cele. Czasem to prowadzi do podważenia ważnych wartości w kulturze, ale albo takich wyraźnych przekształceń w nas samych, czyli no, co jest dla nas ważne. Innym sposobem, typem adaptacji jest wycofywanie się. Czyli tutaj obserwujemy takie odrzucanie zarówno tego, co my dotychczas chcieliśmy, jak my to dotychczas robiliśmy. I jeśli w takiej sytuacji nie nastąpi jakaś kompensacja w innej sferze życia, czyli ja coś innego zobaczę jako ważne, no to jest ryzyko, że pojawi się taka apatia, też taka destrukcja z takimi psychospołecznymi konsekwencjami właśnie takiego nieuczestniczenia, no jak sama nazwa mówi, wycofanie się. No i jak ja sobie tutaj nie poradzę, to obniżenie nastroju, ewentualnie być może to późniejsze depresje wchodzą tutaj w grę. Co my jeszcze mamy? Mamy jeszcze rytualizm. Ten rytualizm polega na podtrzymaniu dotychczasowego sposobu działania, ale w zmienionej sytuacji. Czyli albo poszukujemy aprobaty ze środowiska, czyli szukamy sobie nowego sposobu na zaistnienie. No i celem jest podtrzymanie tak serio to poczucia własnej wartości. Więc jak obserwujemy to u młodzieży czy dzieci, no to chodzi o to, żeby w inny sposób spróbować dalej dobrze o sobie myśleć. Z kolei kontrrytualizm to taka próba wypełnienia tej pustki, która w nas powstała, jakimś własnym rytuałem. On z reguły powstaje w opozycji do takich właśnie zakwestionowanych norm, no i ma taki charakter mechanizmu pośredniego między wycofaniem a rytualizmem, czyli jego celem jest podtrzymanie również poczucia naszej wartości. No i teraz przechodzimy do takich, które my często, mam wrażenie, w ostatnich miesiącach obserwujemy. To jest taki typ adaptacji określany jako utopia. Czyli mamy tutaj nowy cel, nie mamy środków jakby możliwych do osiągnięcia, czyli trochę się odklejamy od rzeczywistości. I ten nasz cel pozostaje w sferze marzeń, czyli jakby to sobie wyobrazić, to takie magiczne myślenie, że może coś się zdarzy, może po prostu jakaś właśnie sytuacja nastąpi. No i teraz, jeżeli człowiek dostrzeże środki pozwalające na osiągnięcie, że to, ten jego taki magiczny cel jest możliwy do osiągnięcia, to taka utopia przechodzi w bunt. Czyli co my mamy w tym buncie? Zmieniamy i cele, i środki, które mają do nich prowadzić. Czyli w istocie jest to zakwestionowanie i przekształcenie określonego obszaru. I ja mam wrażenie, że po wielu miesiącach tej izolacji, zmienionych sposobach funkcjonowania, wiele osób doświadczyło takiego buntu, takiej niezgody, takiego przeciwstawienia się. Trochę w przypadku młodzieży miało to charakter reaktancji, takiego właśnie na złość mamie odmrożę sobie uszy. Czyli żeby te pokonać trudności związane ze stresem adaptacyjnym, to trzeba zobaczyć samą sytuację, trzeba zobaczyć, w jaki my sposób sobie radzimy z tą sytuacją, jakie jest nasze zachowanie. No i teraz to, co ważne, my mamy jakąś obiektywną sytuację, ale pamiętajmy, że każdy z nas ją również może różnie postrzegać. Czyli ona jest postrzegana i uświadamiona. Jedni będą postrzegać ją w kategoriach spisku, jedni będą postrzegać ją w kategorii jakiegoś kłamstwa, drudzy będą postrzegać ją w kategorii niezwykłego, dramatycznego kryzysu w ogóle światowego. Czyli to, w jaki sposób my spostrzegamy sytuację i w jaki sposób ona jest tą sytuacją uświadomioną, no to takie decyzje będziemy podejmować. Czyli jak ja widzę, że to jest jakiś spisek w ogóle i wcale żadnej pandemii nie ma, no to ja nie będę przestrzegać zasad, które są mi rekomendowane. Jeżeli ja obserwuję zmieniającą się sytuację, obłożenie szpitali, no to ja, uświadomiona we mnie sytuacja, mówi to jest zagrażające zdrowiu, życiu, nawet jeśli nie mojemu, to być może innych osób. Stąd moja decyzja jest taka, że przestrzegam tego, co w jakiś sposób naukowo zostało udowodnione, że zmniejsza transmisję na przykład wirusa. Czyli to prowadzi do tego, że my wybieramy jakieś zachowanie, wybieramy jakąś odpowiedź, a to już jest kontrola, to już jest moja wolność, że ja zdecydowałam się postępować w zgodzie ze swoją wewnętrznym tym poczuciem sytuacji, tą moją sytuacją uświadomioną. No i teraz, co nam sprzyja, to co związane jest z człowiekiem, no... Z pewnością takim utrudniającym dla adaptacji jest no właśnie te przeżywanie silnych emocji. Z pewnością utrudnia nam adaptację skłonność do izolowania się. Niski wgląd nam utrudnia. Słabe nasilenie w zakresie potrzeby kontaktów, czyli jak ja w ogóle nie mam takiej potrzeby, to już pozostaję sam sobie pozostawiony. Nieadekwatna samoocena nam nie sprzyja. No właśnie to myślenie tymi schematami, niski poziom sprawności w porozumiewaniu się z innymi, czyli ja się nie umiem dogadać z ludźmi, a na przykład chętnie uczestniczę w jakichś dyskusjach na forach, gdzie rozładowuję te swoje emocje, tą swoją reaktywność, no, obniżony poziom inteligencji też nie sprzyja adaptacji. Także no, jest wiele takich czynników w człowieku samym i na zewnątrz, które mogą poprawiać i utrudniać. Czyli no, to, co nam pozostaje, no, to praca nad sobą. No i decyzja o tym, z jakich źródeł ja korzystam i w jaki sposób ja widzę określoną sytuację i no, z jakich szans jestem w stanie w tej sytuacji skorzystać.
Skoro rozmawiamy o tym, jak zachować zdrowie psychiczne podczas pandemii i skupiamy się na młodzieży, na dzieciach, bo to ta grupa tak naprawdę jest najbardziej poszkodowana, bo to oni uczą się świata, uczą się siebie i to oni odczuwają najbardziej te ograniczenia. Jakie inspiracje masz jako psycholog do zachowania tego zdrowia psychicznego? Co wdrażać? Oprócz tego ruchu fizycznego, który jest niezmiernie istotny, pobytu na świeżym powietrzu, czyli choćby właśnie lasy, tak?
Tak. My chwilę mówiłyśmy o tych takich różnych stylach i strategiach radzenia sobie ze stresem, stylach i strategiach zarządzania stresem. No i są pewnie takie uniwersalne porady, które gdzieś tam mają zastosowanie w różnych sytuacjach i pewnie też takie indywidualne, które dla danego człowieka będą skuteczne właśnie dlatego, że pozwolimy mu zrozumieć tą jego sytuację. Ja, tak jak mówiłam, zawsze to jest takie ryzyko takich udzielania porad, no bo one porad się udziela osobom, które o nie proszą, a te takie uniwersalne mądrości nie zawsze są skuteczne. Ale jak to ładnie powiedziałaś, jeżeli patrzymy na to w kategoriach inspiracji, no to co możemy dla siebie zrobić, no to na przykład robić przerwy w śledzeniu informacji o pandemii. W takim znaczeniu ja wybieram źródło, czyli staram się jak najbardziej zobiektyzować te informacje i nie robię sobie krzywdy pod tytułem straszę się. No bo to na dłuższą metę mi nie pomoże, bo ja i tak robię co mogę zgodnie z tym, w jaki sposób widzę sytuację. No i staram się śledzić informacje, które są kluczowe, najważniejsze dla mojego sposobu funkcjonowania, ale nie śledzić tego, na co wpływu ja nie mam i czego nie zmienię. Czyli warto tak trochę sobie oddechu złapać i robić właśnie przerwy w tych takich dostawach informacji na temat tego, co jest trudne i co się dzieje. Chyba że ja potrzebuję się przestraszyć. No nie wiem, z jakiego powodu miałoby być mi to potrzebne, ale to trzeba świadomie robić, tak? Czyli jak, żebym miał świadomość, że jak sobie to robię, to potem bardziej mnie boli, tak? Czyli to jest tak, że jak wybieram jakieś źródło informacji, no to potem ja się tak naprawdę mierzę z emocjami, które we mnie powstały.
No bo to tak jakby się ciągle skupiać na przykład na wypadkach samochodowych na świecie i codziennie rano, wieczorem karmić się właśnie, ile tych wypadków było, jak wyglądały ofiary, jak wyglądała ich agonia i tak dalej.
Zdjęcia, tak jest. Zobaczyć, jak to rodziny zostały, jaka jest cierpienie tych rodzin i tak dalej. To tak jakbyśmy za każdym razem, jak chcemy gdzieś lecieć samolotem, to sobie oglądali katastrofy samolotowe. Wtedy mamy to fałszywe poczucie powszechności, że no taki lęk rośnie w nas, niepokój i tak dalej. Czyli no tu staramy się jak najbardziej obiektywizować, o ile to jest oczywiście możliwe.
No oczywiście być może to jest też szansa na to, że wzrośnie empatia na temat osób chorych, bo jest przecież wielu osób chorych na raka, jakoś niezauważanych. Oni są jacyś tacy, jakby to powiedzieć, przezroczyści.
Zdrowsi bardziej w tych warunkach się wydają.
Tak, nie, ale po prostu jakby nie istnieli, prawda? I wcześniej też nikt na nich nie zwracał uwagi. No bo to mnie nie dotyczy.
Tak, to mnie nie dotyczy, tak jest. To jest jeden z takich najtrudniejszych. Nie? Jak mnie coś nie dotyczy, to ja się nie angażuję.
No, a tu nagle to wirus dotyczy wszystkich.
Wszystkich, tak jest. Teraz dotyczy wszystkich. Już no, przestaliśmy mieć to wyobrażenie, że są jakieś tam współistniejące choroby, które predysponują. Okazuje się, że jednak w zasadzie wszyscy mogą zachorować, tak?
Czyli dawkować sobie te informacje, tak, to by była ta pierwsza inspiracja.
Dawkować przerwy w tym śledzeniu, no i wybierać źródła, prawda?
Bo to, na czym skupiamy uwagę, to rośnie.
Tak. Jesteś tym, czym się karmisz. No, to tak to wygląda. Czyli no, potem w nas to będzie procentować. Im bardziej większa nasza wrażliwość, tym potem będziemy wracać do tych myśli. Im bardziej były one szokujące, te informacje, czy kontrowersyjne, tym dłużej w nas zostaną, będą tam pracować. Ten niepokój, napięcie będzie coraz większe. Dobrze nam to nie zrobi najogólniej.
Wszyscy żyjemy z tą pandemią, ale dzięki takim informacjom od psychologa możemy lepiej funkcjonować z tą właśnie pandemią. Nasze zdrowie psychiczne będzie się miało lepiej.
Że coś dla siebie możemy zrobić, nie? To jest takie myślenie, co ja dla siebie mogę zrobić, żeby mi było lepiej.
Jakie masz jeszcze inspiracje dla nas na ten trudny czas?
Tak, no to tak jak w przypadku stresu, no my się staramy robić, po pierwsze robić tak, żeby go mniej doświadczać, a po drugie jak on już jest, no to robić tak, żeby jednak z jego skutkami się radzić. Więc no, żeby go jakby ograniczyć sobie tą możliwość doświadczania tak dużej ilości, takiego napięcia, niepokoju, no to warto jest zachować tą swoją codzienne rutyny. Czyli mimo tego, że coś się zmieniło, że ja teraz pracuję zdalnie i mogę pracować w dresach, to jednak spróbować rozróżnić sobie ten czas pracy od czasu odpoczynku, czyli nie siadać do komputera, zanim nie zjem śniadania i nie siadać do komputera, zanim nie ogarnę tych takich porannych, rutynowych czynności. I tego samego uczyć swoje dzieci, żeby nie łączyły się leżąc w łóżku, żeby nie wyłączały kamery w tych sytuacjach, gdy po prostu nie uczestniczą w czymś, żeby nie korzystały z czego innego w internecie, gdy uczestniczą w lekcjach, bo to też się obserwujemy coraz częściej, że dzieci rozpraszają tą uwagę, że to jest mało dla nich aktywizujące, w związku z tym trudno podejść do lekcji, do ławki nauczycielowi, jest skazany w zasadzie tylko na to, że obserwuje albo tylko słyszy, albo dzieci mają powyłączone kamery. Tak? Także no, uczymy się zachowywania tej rutyny, bo my w pewnym momencie będziemy wracali i tu znowu kolejna adaptacja będzie nam potrzebna, więc to, co możemy zrobić dla siebie, to zachować codzienną rutynę, zachować wszystkie czynności związane z higieną własną, zachować te związane z prawidłowym odżywianiem się, wprowadzić to, co możemy dla poprawy swojego samopoczucia, robić sobie przerwy wtedy, kiedy czujemy, że powinniśmy tą przerwę, no a jeżeli nie czujemy, no to z automatu sobie wprowadzić jakąś strukturę przerw, że ja wstaję na chwilę, rozciągam się, robię coś takiego, co pozwala mi to napięcie fizyczne siedzenia samego poradzić sobie.
Właśnie powiedziałaś o tych lekcjach online. Ty jesteś wykładowcą uniwersyteckim, masz do czynienia właśnie ze studentami teraz poprzez właśnie wykłady online. Ja też mam zajęcia ze studentami UMC dziennikarskie i ostatnio zaobserwowałam coś takiego, że oni się tak ożywili podczas tych zajęć i mówią, pani redaktor, tak byśmy się chcieli spotkać normalnie, żebyśmy mieli takie normalne zajęcia. Ja mówię, słuchajcie, ja też bym chciała. ale takie jest zarządzenie i tak będziemy pracować. I widzę to takie powyłączane kamerki, ale cieszy mnie, że się odzywają, że ich to porusza. No i że mają taką naprawdę chęć spotkania się, więc ta naprawdę,
tak,
ta potrzeba jest ogromna.
Potrzeba, tak jest. I to naprawdę, to jest coś takiego dobrego. Dzielenie się tym, mówienie o tym. No ale to moje doświadczenie wczorajszych zajęć, na przykład zdalnych, było takie, że w pewnym momencie, w związku z tym, że tam się zadziały trudności, to przerwało nam połączenie. Czyli trzeba było kolejne spotkanie na platformie zorganizować. Spotkanie miało tam tytuł Ciąg dalszy. I na 84 osoby, które były na pierwszym spotkaniu, na drugie dotarło 60. Czyli zakładamy jednak, że te 24 miało po prostu tylko włączoną program transmitowania wykładu, ale wcale w nim nie uczestniczyło. Bo jakby uczestniczyło, to by się zorientowało, że coś się skończyło i trzeba się zalogować gdzieś indziej. No i to jest to ryzyko. No, tak to mieliśmy możliwość przejść do tej ostatniej ławki, zobaczyć, co robią ci na końcu, a tutaj no jednak ta ostatnia ławka ma dużo więcej swobody.
Też są ludzie, którzy rezygnują ze studiów, bo nie są w stanie funkcjonować w takim formacie online.
Tak, przeszkadza im, to jest to dla nich trudne. Też my coraz częściej obserwujemy takie, bardzo duża część życia przeniosła się na tą sferę online. Ja uczestniczyłam w jednej z obron doktoratów, która się online odbywała. Zupełnie ma to inny charakter. Inny jest stres człowieka, inna jest interakcja między osobami, które oceniają. Także no, zmieniła się forma. Staramy się realizować te same cele, ale zmieniliśmy formę ich realizacji, co no, trzeba powiedzieć jednak w pewien sposób zmienia nam sposób funkcjonowania.
A z punktu widzenia właśnie wykładowcy to jest bardziej wyczerpujące?
Tak, tak. No, no samo pomyślmy sobie o takim napięciu, które się człowiek rozchodzi, jak chodzi, mówi, porusza rękami i tak dalej, a tu jednak siedzi, no siedzi przed tym komputerem, no i nie ma tego zwrotu. To jest tej informacji zwrotnej, czyli jak chodzę po tej sali albo mówię z tej katedry, no to są ludzie, którzy przytakują, którzy pokazują sobą, że są aktywni, słuchają, zadają pytania wtedy, kiedy im się nasunie jakaś myśl, no a tu jest jednak to dużo bardziej obciążające tak dla tego zdrowia fizycznego, myślę sobie, w dużej mierze. No i tego, tej społecznej interakcji, która akurat tutaj jest bardzo ważna.
No widzę jednak plus takich zajęć online, bo student może sobie wybrać wykładowcę z każdego zakątku świata. Pewnie do tego dojdzie i to jest fajne.
Ja myślę sobie, że tak, że to jest bardzo coś takiego. No część tych uniwersytetów, z którymi ja współpracuję, w ogóle stało się zdalnymi uniwersytetami, w ogóle nie prowadzą zajęć w takim trybie. I tak już chcą zostać, taki mają plan. Taki uniwersytet na Teneryfie, z którym współpracujemy, oni w ogóle chcą już przejść wyłącznie na zdalne. I tak było trudne do nich przyjechanie, a tak mogą korzystać studenci z całego świata, żeby u nich studiować. Więc tak, jest część studentów, dla których to jest ułatwienie, którzy dojeżdżali na weekendy, na przykład na studia niestacjonarne, a teraz mają możliwość po prostu być w domu. Co oczywiście ma też znowu swoje minusy, bo dzieci małe będące w domu też trudno jest im z myślą o tym, że jest weekend, nie wejść jednak do takiego pokoju, gdzie mamusia tam się łączy na zajęciach. Czyli no, to, co pokazujesz, to taką szerszą perspektywę. No, mamy korzyści, mamy ograniczenia, mamy trudności i wyzwania, mamy jednak coś, co nam ułatwia i ten czas, który my spędzaliśmy na przykład w samochodzie, no to możemy poświęcić na to, żeby zjeść porządne śniadanie albo w ogóle się jakoś zadbać o siebie albo odpocząć, tak, zregenerować.
Na przykład wyspać, też robiłam o tym reportaż.
Na przykład wyspać.
Wiele osób zupełnie inaczej śni podczas pandemii, jakoś intensywniej, bo też właśnie nie zrywają się tak w takim stresie, mają czas właśnie się wyspać.
Dokładnie. Na fizjologię nie ma mocnego. Pierwsze, co trzeba zrobić, to być w komforcie, czyli wysypiać się, tak jest.
O tych kolejnych inspiracjach, jak zachować zdrowie psychiczne podczas pandemii, będziemy rozmawiać za chwilę. Zagramy mały oddech muzyczny i za chwilę wracamy do rozmowy.